Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. KLEP Principles of Microeconomics Book Plus Online, przygotowany przez Richarda Sattore, należy do kategorii materiałów przygotowujących do egzaminu KLEP z zasad mikroekonomii. Jego celem nie jest zastąpienie pełnego akademickiego podręcznika ekonomii, lecz uporządkowanie wiedzy potrzebnej na egzaminie sprawdzającym znajomość zagadnień z kursu wprowadzającego. Formuła Book Plus Online sugeruje połączenie tradycyjnej powtórki z zasobami dostępnymi cyfrowo, co odpowiada praktycznemu charakterowi przygotowań testowych. Obiecnie dostępne informacje nie pozwalają wiarygodnie odtworzyć dokładnego układu rozdziałów ani wszystkich narzędzi zawartych w tym konkretnym wydaniu. Można jednak rzetelnie wskazać obszary centralne dla KLEP Principles of Microeconomics, podstawowe pojęcia ekonomiczne, działanie rynków produktów, rynki czynników produkcji oraz zawodność rynku i rolę państwa. Książka jest więc przede wszystkim przewodnikiem po sposobie rozumowania mikroekonomicznego, w którym definicje, wykresy, zależności przyczynowe i interpretacja sytuacji rynkowych mają bezpośrednie znaczenie dla rozwiązywania pytań egzaminacyjnych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, rzadkość, koszt alternatywny i decyzje jako punkt wyjścia mikroekonomii. Pierwszym niezbędnym obszarem przygotowania do mikroekonomii są decyzje podejmowane w warunkach ograniczonych zasobów. Rzadkość nie oznacza, że dane dobro musi być wyjątkowo rzadkie w sensie potocznym. Oznacza natomiast, że czas, praca, kapitał i zasoby naturalne można wykorzystać na więcej niż jeden sposób. Każdy wybór pociąga zatem za sobą koszt alternatywny, czyli wartość najlepszej utraconej możliwości. To pojęcie pomaga analizować zarówno decyzję konsumenta o zakupie, jak i decyzję firmy o przeznaczeniu maszyn, pracy czy środków finansowych do określonej produkcji. W przygotowaniu CLEP ważne jest odróżnienie kosztu alternatywnego od zwykłego wydatku pieniężnego. Student może poświęcić wieczór na naukę zamiast na pracę, nawet jeśli nauka nie wymaga zapłaty. Jej kosztem pozostaje utracony zarobek lub czas wolny.
Z tym wiąże się analiza marginalna.
Racjonalna decyzja dotyczy zwykle dodatkowej, a nie całkowitej jednostki działania kolejnej godziny pracy, dodatkowego produktu albo jeszcze jednej jednostki konsumpcji.
Takie rozumowanie pozwala wyjaśnić, dlaczego ludzie i przedsiębiorstwa porównują korzyści krańcowe z kosztami krańcowymi.
Materiał przygotowawczy powinien uczyć nie tylko terminów, lecz także rozpoznawania ich w krótkich scenariuszach i prostych modelach graficznych.
Po drugie, popyt, podaż i równowaga rynkowa w analizie rynku produktów. Najbardziej rozpoznawalną częścią mikroekonomii jest mechanizm popytu i podaży.
Popyt opisuje ilość dobra, którą konsumenci chcą i mogą kupić przy różnych cenach, natomiast podaż dotyczy ilości oferowanej przez producentów.
Cena równowagi powstaje tam, gdzie zamiary kupujących i sprzedających są zgodne.
W przygotowaniu do egzaminu kluczowe jest rozróżnienie przesunięcia całej krzywej od ruchu wzdłuż niej. Zmiana ceny samego dobra powoduje ruch po krzywej popytu lub podaży.
Zmiana dochodów, gustów, cen dóbr powiązanych, technologii, kosztów produkcji albo oczekiwań może przesunąć krzywą.
To rozróżnienie zapobiega częstemu błędowi, polegającemu na uznawaniu każdej zmiany ilości za zmianę popytu. Równie ważna jest elastyczność cenowa. Pokazuje ona, jak silnie ilość reaguje na zmianę ceny, a więc pozwala przewidywać skutki podwyżek i obniżek dla przychodu całkowitego.
Analiza obejmuje też nadwyżkę konsumenta i producenta, niedobory oraz nadwyżki.
Gdy cena jest utrzymywana poniżej poziomu równowagi, ilość, którą chcą kupić konsumenci, może przewyższać ilość oferowaną.
Kiedy cena jest za wysoka, pojawia się nadwyżka niesprzedanych dóbr.
Dobre przygotowanie testowe wymaga przekładania opisu słownego na wykres, a następnie wyciągania wniosków o cenie i ilości równowagi. Po trzecie, koszty produkcji i struktury rynku jako podstawa decyzji przedsiębiorstwa. Mikroekonomia bada przedsiębiorstwo nie jako abstrakcyjną organizację, lecz jako podmiot,
który wybiera skalę produkcji w obliczu kosztów, cen i konkurencji. Przygotowanie do KLEP wymaga rozumienia różnicy między krótkim a długim okresem,
W krótkim okresie przynajmniej jeden czynnik produkcji jest stały, dlatego firma może zwiększać produkcję głównie przez intensywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów.
W długim okresie może zmienić rozmiar zakładu i kombinację wszystkich nakładów. Istotne są koszty stałe, zmienne, całkowite, przeciętne i krańcowe.
Szczególnie koszt krańcowy pomaga wyjaśnić, dlaczego firma nie powinna traktować każdej dodatkowej jednostki produkcji tak samo.
W modelu konkurencji doskonałej pojedynczy producent przyjmuje cenę rynkową jako daną. Inaczej wygląda sytuacja monopolu, gdzie jedna firma ma znaczną kontrolę nad podażą,
oraz konkurencji monopolistycznej i oligopolu, gdzie ważne staje się zróżnicowanie produktów albo wzajemna reakcja konkurentów.
Te struktury różnią się liczbą firm, barierami wejścia i wpływem na cenę. Nie wystarczy je nazwać.
Należy umieć połączyć strukturę rynku z przewidywaną produkcją, ceną, zyskiem oraz efektywnością.
Właśnie porównywanie konsekwencji modeli zamiast pamięciowego odtwarzania definicji jest sednem tej części powtórki. Po czwarte, rynek pracy, kapitału i ziemi oraz zasada popytu pochodnego. Poza rynkiem gotowych dóbr mikroekonomia analizuje rynki czynników produkcji, czyli pracy, kapitału, ziemi i przedsiębiorczości.
Ich cechą wyróżniającą jest popyt pochodny.
Firma nie zatrudnia pracownika wyłącznie dlatego, że praca sama w sobie jest użyteczna, lecz dlatego, że praca pomaga wytwarzać dobra i usługi poszukiwane przez konsumentów.
Jeśli maleje popyt na produkt końcowy, może zmaleć także zapotrzebowanie na pracę potrzebną do jego wytworzenia. Przydatne jest tu pojęcie produktu krańcowego pracy,
czyli dodatkowej produkcji uzyskanej dzięki kolejnemu pracownikowi oraz wartości produktu krańcowego, która łączy produktywność z ceną wytwarzanego dobra.
Wynagrodzenia nie zależą więc wyłącznie od dobrej woli pracodawcy, ale od produktywności, kwalifikacji, podaży pracowników i warunków konkurencji.
Analiza obejmuje również kapitał, rozumiany ekonomicznie jako narzędzia, maszyny i wyposażenie służące produkcji, a nie tylko pieniądze.
Stopy procentowe wiążą decyzje o oszczędzaniu, pożyczaniu i inwestowaniu, ponieważ wyrażają koszt korzystania z kapitału w czasie.
W pytaniach egzaminacyjnych ważne bywa przewidywanie skutków zmian płacy minimalnej, migracji, postępu technologicznego czy wzrostu popytu na określone dobra.
Należy przy tym rozdzielać efekt dla pracowników, firm i całego rynku, ponieważ jedna zmiana może oddziaływać na każdą z tych grup inaczej.
Na koniec. Zawodność rynku i granice interwencji publicznej. Rynek jest skutecznym mechanizmem koordynacji wielu decyzji, ale nie zawsze prowadzi do efektywnego wykorzystania zasobów.
Dlatego istotną częścią mikroekonomii jest zawodność rynku oraz pytanie, kiedy interwencja publiczna może być uzasadniona.
Efekty zewnętrzne występują wtedy, gdy działania producenta lub konsumenta wpływają na osoby nieuczestniczące bezpośrednio w transakcji.
Zanieczyszczenie jest klasycznym przykładem negatywnego efektu zewnętrznego, ponieważ koszt społeczny może być większy niż koszt ponoszony przez firmę.
Szczepienia lub edukacja mogą natomiast przynosić korzyści szersze niż prywatna korzyść nabywcy.
Dobra publiczne, takie jak obrona narodowa, wiążą się z problemem korzystania bez ponoszenia kosztów i trudnością wykluczenia niepłacących.
Osobnym zagadnieniem są asymetrie informacji, gdy jedna strona transakcji wie istotnie więcej od drugiej.
Regulacje, podatki, subsydia lub dostarczanie dóbr przez państwo mogą próbować ograniczać te problemy.
Nie wynika z tego jednak, że każda interwencja automatycznie poprawia sytuację.
Podatki mogą zmieniać bodźce, regulacje generować koszty administracyjne, a decyzje publiczne mogą być niedokładnie dopasowane do lokalnych warunków.
Rzetelna analiza porównuje niedoskonałość rynku z możliwymi kosztami działania państwa.
To podejście pomaga odpowiadać na pytania wymagające oceny skutków polityki, a nie deklarowania prostego poparcia lub sprzeciwu wobec niej.
Podsumowując, ta pozycja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób przygotowujących się do egzaminu CLEP Principles of Microeconomics, które potrzebują zwięzłego,
ukierunkowanego powtórzenia materiału z ekonomii na poziomie wprowadzającym.
Może być użyteczna dla uczniów szkół średnich, studentów planujących uzyskać zaliczenie przez egzamin,
osób wracających do nauki oraz kandydatów, którzy znają część pojęć, ale chcą uporządkować ich wzajemne związki.
Jej praktyczna wartość wynika z koncentracji na kompetencjach testowanych w mikroekonomii, interpretowaniu zmian popytu i podaży, rozumieniu kosztów i decyzji firmy,
analizowaniu rynków czynników produkcji oraz ocenie skutków zawodności rynku i działań publicznych. Nie należy oczekiwać od niej zakresu typowego dla rozbudowanego podręcznika uniwersyteckiego z szeroką historią myśli ekonomicznej czy zaawansowanymi modelami matematycznymi. Właśnie to ograniczenie może jednak stanowić zaletę dla odbiorcy, którego celem jest egzamin. Na tle ogólnych repetytoriów ekonomii wyróżnia ją jednoznaczne powiązanie z formatem KLEP oraz formuła łącząca książkę z zasobami online, wobec braku szeroko dostępnych,
szczegółowo zweryfikowanych informacji o zawartości tego konkretnego wydania, rozsądnie traktować ją jako narzędzie do systematycznej powtórki, a nie jako jedyne źródło nauki.
Najlepiej uzupełnić pracę z nią aktualnym opisem egzaminu, zadaniami ćwiczeniowymi i własną analizą wykresów. Dla czytelnika nastawionego na przełożenie teorii na odpowiedzi testowe taki profil jest bardziej użyteczny niż encyklopedyczna obszerność.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Richard Satora, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.